Cześć, miło nam Was powitać w podcaście o języku. Z tej strony Marysia
i Paweł.
Dziś mamy specjalną gościnię, z którą będziemy rozmawiać o języku szwedzkim, języku fińskim, a tak naprawdę o języku szwedzkim w Finlandii.
Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja się nazywam Ala. Możecie mnie kojarzyć z tekstów o języku szwedzkim i fińskim, które się ukazywały na języku. Ja teraz zawodowo zajmuję się uczeniem języka szwedzkiego. Czasami też uczę polskiego obcokrajowców i tak naprawdę jestem pomiędzy studiami, także nadal jestem studentką. Językowo interesuję się bardzo socjolingwistyką, ale też składnią, no ale jestem początkująca.
Ale jesteś ekspertką od języków Skandynawii. Nie wiem, czy właśnie język fiński można uznać jako język Skandynawii i może chciałabyś powiedzieć tak pokrótce, ten język fiński, język szwedzki, czym one się różnią i dlaczego może niektórzy nie są pewni, czy fiński to też jest język skandynawski?
Jeżeli chodzi o języki skandynawskie, to do tych języków zaliczamy język szwedzki, norweski i duński. Czasami niektórzy też mówią, że islandzki. Dlatego, że to są języki, które pochodzą z tej samej grupy językowej i one mają też wspólnego przodka. Natomiast język fiński nie jest językiem skandynawskim. Możemy powiedzieć, że jest językiem nordyckim, ale jeżeli chodzi o jego rodowód, to jest to język uralski, czyli nie pochodzi on nawet, nie należy on do rodziny języków indoeuropejskich. Dokładniej należy do grupy języków ugrofińskich, czyli jego krewni w Europie to na przykład język węgierski czy język estoński. Natomiast przez to, że te języki się, szczególnie tutaj mówię o węgierskim i fińskim, dlatego że dużo osób często pyta, czy one są do siebie podobne. Wydaje mi się, że ich podobieństwo polega na gramatyce, natomiast jeżeli chodzi o tą warstwę słownictwa, to tutaj raczej nie ma dużych podobieństw, więc Węgier i Fin nie mogliby się dogadać w swoich językach. No i to wynika oczywiście z tego, że te języki się oddzieliły dość dawno od siebie, rozwijały się jakby wśród innych języków. Czyli tutaj mamy w fiński na przykład dużo wpływów szwedzkiego czy rosyjskiego, których nie ma oczywiście w języku węgierskim.
To już wiemy mniej więcej, że nie powinniśmy ich klasyfikować jako języki szwedzkie, ale teraz czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego w takim razie jest ten temat nauki języka szwedzkiego w Finlandii? Czy jest też temat nauki języka fińskiego w Szwecji? Bo jak mówisz, są to języki bardzo różne. Więc o co w ogóle chodzi?
Więc szwedzki w Finlandii jest drugim językiem oficjalnym. Jest to też język narodowy, czyli w Finlandii mamy grupę społeczeństwa, dla której język szwedzki jest pierwszym językiem. Dlatego też mamy jak gdyby takie dwujęzyczne społeczeństwo. Jeżeli mówimy o liczbach, no to możemy powiedzieć, że ta szwedzkojęzyczna ludność to jest mniejszość, bo to jest około 300 tysięcy osób, przy czym w Finlandii mieszka około 5,5 miliona. Więc to jest mniejszość, która zamieszkuje południowo-zachodnie wybrzeże Finlandii. Natomiast przez to, że te języki mają ten sam status w społeczeństwie, to każdy fińskojęzyczny uczeń ma obowiązek uczyć się języka szwedzkiego od 6 klasy szkoły podstawowej. Niektórzy nawet muszą uczyć się go na studiach.
Czyli ktoś, kto mieszka w Finlandii, niezależnie jaki jest jego pierwszy język, to tak w miarę dobrze zna ten szwedzki.
To jest niestety mit, dlatego że większość na pewno zna jakieś podstawy, byłoby w stanie się przedstawić, powiedzieć, że są z Finlandii. Natomiast raczej nie. Raczej niestety oni nie mówią po szwedzku płynnie. I chodzi o to, że nawet pomiędzy Skandynawami, których, czyli mówię tutaj o Szwedach, Norwegach i Duńczykach, których języki są w miarę zrozumiałe i którzy teoretycznie powinni się dogadywać w swoich językach narodowych między sobą, oni też posiłkują się najczęściej jednak językiem angielskim. I też język angielski jest na przykład językiem operacyjnym Rady Nordyckiej, więc oni się porozumiewają często po angielsku. Więc jak gdyby dlaczego Finowie mają nie używać tego angielskiego? Jest dla nich po prostu prostsze używać angielskiego do komunikacji z innymi Skandynawami niż właśnie szwedzkiego.
A jakie jest właśnie podejście do tego? Bo mówisz, że z tym poziomem końcowym nie bywa zbyt wesoło. Czy to jest tak właśnie, jak się jest takim uczniem, to myśli się, o nie, muszę chodzić na ten szwedzki, czy raczej ludzie mają do tego neutralny stosunek, jak to wygląda?
Myślę, że to jest całkiem kontrowersyjny temat w Finlandii i wiadomo, tutaj te opinie są zarówno bardzo pozytywne do bardzo negatywnych i są też bardzo radykalne stanowiska w tej debacie. Natomiast wydaje mi się, że większość uczniów, szczególnie tutaj biorąc pod uwagę uczniów, którzy mieszkają w częściach Finlandii, gdzie jednak nie ma tej szwedzkojęzycznej ludności, czyli tutaj mówimy o środkowej Finlandii, o północnej Finlandii, o części Finlandii, która graniczy z Rosją, że tam nie ma jakby motywacji do tego, żeby uczyć się szwedzkiego. Ludzie nie uważają, że to jest język, który jest im potrzebny w życiu, więc też nie chcą się go uczyć.
A na przykład, czy jest jakaś taka świadomość historii tego, w jaki sposób to w ogóle zostało ustanowione prawnie? Czy mogłabyś właśnie też trochę opowiedzieć, kiedy to się zaczęło, skąd się wziął taki pomysł? I na koniec właśnie, czy jest też świadomość w społeczeństwie na temat tego, dlaczego w ogóle tak jest?
Więc no to jest dość długa historia, bo to jest historia oczywiście, która zaczyna się już tak naprawdę w V wieku naszej ery, gdzie jakby te ludy zaczęły się kontaktować. To na początku były kontakty handlowe, potem one zmieniły się w bardziej taką, no takie kontakty polityczne. Najpierw one miały taki wyraz misyjny, ponieważ ze Szwecji wyruszały właśnie misje, czy takie można powiedzieć krucjaty do Finlandii. Potem Szwecja zaczęła rywalizować o wpływy nad Finlandią z Rusią Nowogrodzką i zajęła te tereny. I można powiedzieć, że to tak około XIII-XIV wiek. W tamtym okresie chłopi z terenu Szwecji, obecnej Szwecji, czyli z tej zachodniej części królestwa, zaczęli się przesiedlać do wschodniej części, czyli do Finlandii. Ten proces określa się w historiografii jako kolonizacja, natomiast ten proces nie był odgórnie sterowany. I przez to, że pojawiła się nowa ludność, to ludność fińskojęzyczna albo przesiedlała się w głąb terytorium Finlandii lub mieszała się z tą ludnością szwedzkojęzyczną. I zresztą do tej pory właśnie, jak już wcześniej mówiłam, czyli ta ludność szwedzkojęzyczna mieszka na zachodnim wybrzeżu i na południu, ale też na Wyspach Alandzkich, które są pomiędzy Szwecją i Finlandią, i to jest jedyny okręg Finlandii, który jest tylko szwedzkojęzyczny, czyli jedynym językiem urzędowym tam jest język szwedzki. Więc mamy tą ludność szwedzkojęzyczną, która przesiedla się do Finlandii. Przez to, że jej władza pochodziła ze Szwecji, no to też szwedzki stał się językiem władzy. Natomiast fiński jest językiem chłopów, jest to też język, którym rozwija się kultura i literatura, tylko to nie jest sztuka zapisywana aż do XIX wieku. Cała elita, administracja, ale też i uniwersytety są w języku szwedzkim. I to się zaczyna zmieniać w XIX wieku, który ten wiek jest tak naprawdę najbardziej kluczowy dla historii Finlandii, dlatego że można powiedzieć w cudzysłowie, że zmienia właściciela. Na początku XIX wieku Finlandia staje się częścią Imperium Rosyjskiego jako autonomiczne Wielkie Księstwo Finlandii. No ale ten szwedzki nadal jeszcze pozostaje językiem administracji na początku XIX wieku. Też na takim polu politycznym w 1948 roku zostaje wydany dekret o zakazie wydawania jakiejkolwiek literatury w języku fińskim, oprócz literatury religijnej. To zostaje zniesione w 1860 roku, a w 1863 z inicjatywy cara Aleksandra II zostaje wydany dekret, według którego w przeciągu 20 następnych lat fiński i szwedzki mają mieć ten sam status w Finlandii. Natomiast oczywiście wiek XIX też jest wiek romantyzmu, tych ruchów narodowo-wyzwoleńczych, też fascynacji kulturą ludową. To ma bardzo duży wpływ na rozwój języka fińskiego, co jest bardzo ciekawe według mnie właśnie w tym rozwoju i w tym, jak to przebiegało. Fakt, że to była ta głównie szwedzkojęzyczna elita, która zaczęła jakby mówić o tym, że to ten język fiński jest takim duchem tego narodu, że powinniśmy zwrócić uwagę na ten język, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak wygląda kultura, jak wygląda ta literatura fińskojęzyczna. I na przykład w tym wieku został pisany narodowy epos Finlandii, Kalevala, który jest zbiorem poezji ludowej. Przechodząc dalej, pod koniec XIX wieku mamy taki okres rusyfikacji Finlandii, który wydaje mi się, że zakończył się jakimś dużym sukcesem, bo nadal ten szwedzki i fiński miały dość duże poważanie, znaczenie. Ten proces rusyfikacji, czy ta próba rusyfikacji nie była jakimś wielkim sukcesem. No i w 1917 roku Finlandia uzyskuje niepodległość po raz pierwszy i dwa lata później zostaje wprowadzona w życie konstytucja, w której mamy zapis o tym, że szwedzki i fiński są językami narodowymi w Finlandii. I ten zapis również istnieje do dzisiaj, w najnowszej konstytucji. Mimo że ta szwedzkojęzyczna ludność Finlandii z roku na rok i z dekady na dekadę maleje.
Powiedziałaś na przykład, że elita była szwedzkojęzyczna i chciała tego fińskiego. Czy w związku z tym liczba takiej ludności szwedzkojęzycznej spadała?
Na pewno spadała w wieku XX. Nie wiem do końca, nie znam danych z wieku XVIII, jak to wyglądało. Natomiast też wydaje mi się, że przy tej zmianie władzy, czyli w tym momencie, kiedy Finlandia stała się częścią Imperium Rosyjskiego, wtedy też bardzo dużo szwedzkojęzycznych opuściło Finlandię. A więc tutaj był pewnie duża zmiana w liczbie. Natomiast później trudno mi to ocenić, ale jeszcze z takich ciekawych rzeczy to był taki fiński działacz, który był właśnie szwedzkojęzyczny. On się nazywał Johan Wilhelm Snellman i on powiedział takie bardzo znane słowa: Szwedami już nie jesteśmy, Rosjanami być nie możemy, bądźmy więc Finami. I tutaj wydaje mi się, że też nadszedł taki okres trochę z ich zmiany tożsamości, że oni już przestali się identyfikować jako Szwedzi, a zaczęli się właśnie identyfikować jako Finowie, przy czym właśnie Snellman był jednym z tych działaczy, który właśnie zachęcał bardzo do, nie wiem czy to można określić mianem powrotu, ale do takiego szukania tego ducha narodu fińskiego w języku właśnie.
Czyli ten szwedzki na terenie Finlandii to był bardziej efekt tego, że to był taki teren graniczny lub że Szwedzi tam przybywali, czy też jakby szwedyzacji Finów?
Wydaje mi się, że raczej tego, że to był jeden kraj i tam po prostu ci Szwedzi przybywali. Wydaje mi się, że no tutaj pewnie są osoby, które mogą się nie zgodzić z moim stanowiskiem i powiedzieć, czy to była szwedyzacja, czy że to była na przykład okupacja, ale z tego co wiem, nie ma takich konkretnych, nie było takich konkretnych wytycznych, które jak gdyby dyskryminowały ten język fiński w Finlandii.
A jeśli chodzi o te tereny, gdzie żyją właśnie ci szwedzkojęzyczni Finowie, bo chyba tak się powinno mówić, To są tereny na takich wybrzeżach, czyli to są jakby patrzeć w stosunku do sposobu administrowania tym terenem, zagęszczenia ludności, to są jakie tereny? Takie bardziej peryferyjne, czy może jednak bardziej korzystne, skoro koło morza?
Trudno powiedzieć. Na pewno na wybrzeżu znajduje się najwięcej miast, tych największych miast Finlandii. I na przykład Helsinki są również miastem dwujęzycznym. I jeśli tam pojedziemy, to zauważymy, że znaki na drogach są w dwóch językach, komunikaty w transporcie publicznym są również w dwóch językach. Również same miejsca w Helsinkach mają dwie, czasami bardzo różne nazwy po szwedzku i po fińsku. I sama nazwa Helsinki jest fińskim słowem, natomiast Szwedzi mówią na Helsinki Helsingfors.
A jak właśnie mówi się w tych językach na fiński i szwedzki?
Po szwedzku na fiński powiemy fińska, a na szwedzki stenska. Natomiast po fińsku na szwedzki powiemy ruotsi, a na fiński suomi.
I właśnie Finowie sami się też określają jako suomi, prawda? I skąd wzięła się ta różnica pomiędzy fińskim i suomi? Tak wchodząc w taki leciutki off-top, ale może niektórych to interesuje.
Jest chyba bardzo dużo teorii na ten temat. Mi teraz nie przychodzi do głowy żadna, niestety. Ale wiem, że nie zostało to potwierdzone, ani wyjaśnione, skąd jest to słowo suomi.
Czyli jak są ci szwedzkojęzyczni Finowie, to po szwedzku mówią na siebie w której wersji?
Finlandssvenska. Finlandssvenska. Czyli Szwedzi z Finlandii.
Czyli to są szwedzkojęzyczni Finowie i mówiłaś o tym, że opuszczali kraj. Tak więc większość ich mieszka w Finlandii czy gdzieś jeszcze?
Myślę, że wtedy, kiedy oni opuszczali ten kraj, to nadal czuli się jak Szwedzi. I dlatego opuszczali właśnie ten kraj. Ci, którzy zostali przez właśnie ten wiek XIX, te wszystkie procesy wtedy zachodzące, myślę, że właśnie zmienili swoją tożsamość na tą bardziej jednak fińską. I oni często w ogóle dostają takie pytania, na przykład, kiedy Szwecja i Finlandia grają w hokeja, to komu kibicujecie? To jest dla nich takie pytanie działające jak płachta na byka często, bo dla nich to jest jakby oczywiste, że oni są Finami, tylko po prostu ich językiem, pierwszym językiem jest język szwedzki.
Wracając do tego języka szwedzkiego w szkołach fińskich, to jaki to jest standard? Czy to jest właśnie jakaś wersja troszkę inna? Czy to jest ten sam standard taki jak w Szwecji? Bo ostatnia rozmowa, jaką przeprowadzaliśmy, to była na temat języka rumuńskiego, mołdawskiego i też dopytywaliśmy się, czy to jest ten sam język, czy nie. Jak jest w tym przypadku?
W Szwecji oczywiście mamy bardzo dużo dialektów języka szwedzkiego i ten język szwedzki, którym posługują się Finowie, czyli który jest używany na terenie Finlandii, może tak, należy do grupy dialektów języka szwedzkiego. Natomiast jest tutaj jeszcze jedna warstwa, czyli mamy i w Szwecji, i w Finlandii inne standardy. W Szwecji ten standard określany jest słowem rikssvenska, a w Finlandii to jest po prostu finlandssvenska. Do tego finlandssvenska dochodzi, jak gdyby to jest ten standard i oprócz tego standardu mamy jeszcze wiele innych dialektów. Tego standardu właśnie uczy się w fińskich szkołach, czyli to nie jest ten sam język, którego uczy się w Szwecji, czy którego na przykład uczy się studentów na filologii szwedzkiej. Wiadomo, to nie są dwa inne języki, bo nadal można się dogadać i są nawet instytucje, które pilnują, aby te dwa warianty nie odróżniły się od siebie zbyt dużo. Natomiast są dość duże różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami.
Jakie na przykład to będą różnice? Czy to będą różnice leksykalne na poziomie fonetycznym, czy może jeszcze składniowe? Nie wiem, jakie to są różnice?
Więc tak, może zaczniemy od takiej najbardziej słyszalnej różnicy, czyli od prozodii. Język szwedzki jest dość melodyjny i ma bardzo dużo różnych akcentów. Nawet przez niektórych jest uznawany za język tonalny, może nie, ale ma pewne pary minimalne. Więc ma te elementy takiego jakby języka tonalnego i jest bardzo właśnie melodyjny, jak już wcześniej powiedziałam. Natomiast ten wariant używany w Finlandii jest dość płaski i on jest w swojej wymowie bardzo podobny do języka fińskiego właśnie. One bardzo podobnie brzmią do siebie, jeżeli chodzi właśnie o melodię. Poza tym też mamy różnice fonetyczne. Bo w Szwecji, czy w tych wariantach szwedzkich mamy takie zjawisko retrofleksji, czyli na przykład w tym słowie na Helsinki Helsingfors to szy na końcu jest zapisywane jako RS. W tym fińskim, w tym szwedzkim używanym w Finlandii przeczytamy to jako Helsingfors bez retrofleksji. Oczywiście też różnice na warstwie leksykalnej. Tutaj mamy jak gdyby i słowa takie bardzo unikalne dla tego wariantu, ale też kalki z języka fińskiego, czy w ogóle słowa wzięte z języka fińskiego, które są właśnie używane przez szwedzkojęzycznych Finów.
A jaki jest na przykład odbiór tego wariantu w samej Szwecji? Czy to jest tak, że Szwedzi wolą swój wariant, czy neutralnie to traktują?
Myślę, że wolą swój. Często nawet słyszałam takie anegdoty, że ktoś próbował mówić właśnie, jakiś szwedzkojęzyczny film próbował mówić po szwedzku w Szwecji i brzmiał na tyle obco dla Szwedów, że jednak przeskakiwali na angielski. Bo oni utożsamiają bardzo tą wymowę właśnie z tym, jak sami Finowie mówią często po szwedzku. Zakładają, że okej, pewnie dla tej osoby szwedzki jest drugim językiem, więc może łatwiej będzie nam się porozumieć po angielsku.
Czyli teraz jak się przyjedzie do Szwecji i to z tą wymową ma się jakiś tam problem, to możemy się spodziewać, nawet nie mówię już o Finach mówiących po szwedzku, ale powiedzmy jakieś osoby, które uczą się szwedzkiego, to można się spodziewać czegoś, czego ja na przykład doświadczyłam we Francji, że jak zaczęłam mówić po francusku, to mi powiedzieli, żebym mówiła po angielsku, chociaż znam bardzo dobrze francuski, czy raczej będą starać się, jak w Polsce ktoś mówi po polsku, próbuj, super, że mówisz po polsku.
Myślę, że raczej ten pierwszy wariant. Myślę, że przeskoczył na angielski, ale nie wiem, czy to wynika z... Myślę, że oni to robią przez wzgląd na swojego współrozmówcę, że chcą, żeby jemu było okej, że nie chcemy cię stresować w tej sytuacji, więc może łatwiej będzie nam się dogadać po angielsku. No i to tworzy problemy, bo jak ktoś się chce nauczyć szwedzkiego, no to musi być bardzo wokalny i powiedzieć, że ja chcę z tobą mówić po szwedzku.
Czyli właśnie wtedy pojawia się problem, bo te osoby z Finlandii, dla których szwedzki jest pierwszym językiem, przyjeżdżają i nie mogą mówić w swoim pierwszym języku, chociaż to niby jest ten sam.
Tak. No oczywiście to są anegdoty i ja nie wiem też do końca, jak to się przekłada na prawdziwe życie, bo jak się czasami posłucha szwedzkiego radia czy szwedzkiej telewizji, to też słychać, że te osoby istnieją w szwedzkich mediach, natomiast... No tak, jest ryzyko, że ktoś może przeskoczyć na angielski, ale być może wtedy po prostu można to jakoś inaczej wyjaśnić i poprosić, żeby znowu wrócić do szwedzkiego.
No właśnie, jeśli chodzi o wymowę i media, to gdzie możemy usłyszeć ten szwedzki z Finlandii? Czy jest dużo takich rzeczy?
No przez to, że ten język ma oficjalny status w Finlandii, to też media publiczne w Finlandii mają swoją wersję szwedzkojęzyczną, czyli artykuły, telewizja, radio, wszystko jest właśnie dostępne w tym języku. No i też pewnie jest dużo takich lokalnych inicjatyw w stylu gazety, jakieś lokalne radia, telewizje, ale też czasami pojawiają się te osoby w szwedzkich mediach. Jest to mniejszość, ale da się to czasami usłyszeć.
Czy istnieje jakiś taki odwrotny element, już nie tak oficjalnie, ale czy są jakieś osoby, które są Szwedami, Szwedkami i są fińskojęzyczne właśnie w Szwecji, czy tam w ogóle nie ma czegoś takiego?
To jest bardzo ciekawa kwestia, bo do Szwecji przybyło bardzo dużo Finów, głównie była to imigracja zarobkowa i oni przybywali od tak naprawdę zakończenia II wojny światowej przez cały wiek XX. Tylko, że tam dochodziło do bardzo nieciekawych takich, no można to określić po prostu jako dyskryminacja, czyli oni byli po prostu zniechęcani do używania swojego języka. Bardzo wiele z tych osób traciło ten język na rzecz szwedzkiego i na przykład kiedy ja byłam w Szwecji jako na wymianie studenckiej i tam też uczyłam się fińskiego, to był taki kurs wieczorny, więc tam było bardzo dużo dorosłych, którzy jak gdyby odkrywali swoje korzenie fińskie i postanowili uczyć się tego języka, żeby przynajmniej na jakimś poziomie umieć dogadać ze swoją rodziną, z jakimiś przodkami, którzy gdzieś tam w Finlandii jeszcze są.
Czyli ta sytuacja nie jest taka symetryczna, że tutaj osoby, które mają właśnie ten język fiński jako swój pierwszy muszą robić to na własną rękę tak naprawdę.
Tak, ale też możemy powiedzieć, że w Szwecji język fiński jest uznawany jako oficjalny język mniejszości. Są gminy, okręgi, w których można w tym języku załatwiać na przykład sprawy urzędowe. I oprócz tego jest jeszcze na samej północy, tutaj właśnie na granicy z Szwecji z Finlandią. Tam jeszcze mamy taki inny język, który nazywa się meänkieli, który jest na przykład właśnie przez Finów uznawany jako dialekt języka fińskiego. I to jest język, który powstał właśnie jak gdyby bycie odrębnym. On się wyodrębnił od języka fińskiego w wieku XIX, po tym, kiedy Finlandia stała się częścią Imperium Rosyjskiego, czyli wtedy powstała w tym terenie granica, więc ta ludność nie miała po prostu ze sobą kontaktu.
Pamiętam, że pisałaś o tym języku, prawda? Więc jeśli kogoś to interesuje, to może zerknąć na Instagrama, na stronę, na Facebooka, poczytać sobie o tym więcej.
Jeśli chodzi o ten język meänkieli, skoro ominął ich ten wiek XIX w Finlandii, czyli te różne procesy odrodzenia narodowego, to jak z kolei potoczyły się właśnie te historia, losy, zwłaszcza pod względem tożsamościowym, w tamtym obszarze we Szwecji?
Oni też byli zachęcani do tego, żeby się asymilować jako Szwedzi i to też nie jest język używany przez dużą grupę ludzi. Natomiast oni mają taką odrębną jeszcze tożsamość, dlatego że oni uznają siebie jako odrębnych i zarówno od Szwedów, jak i od Finów. I w ogóle fakt, że mówimy o meänkieli jako o języku i jest to uznany język mniejszości narodowej, to jest dzieło politycznej aktywności tej ludności i tego, że oni rzeczywiście walczyli o to, żeby uzyskać ten status dla swojego języka.
To ja chciałabym wrócić jeszcze do kwestii właśnie tego szwedzkiego Finlandii, czyli głównego tematu. Czy generalnie ludzie wtedy uczą się też jakiegoś innego języka? No na pewno uczą się angielskiego, czyli mamy także, uczysz się swojego języka w szkole fińskiego, uczysz się szwedzkiego, uczysz się angielskiego. Czy jeszcze jakichś innych języków wtedy ludzie się chętnie uczą? Czy to jest tak, że właśnie przez ten szwedzki obowiązkowy plus na pewno angielski w dzisiejszych czasach. Jest z tym trudność? Jak to wygląda? Jakie jest podejście? Jak ludzie to oceniają?
Myślę, że uczą się innych języków i uczą się ich o wiele chętniej niż szwedzkiego i to jest jeden zresztą z argumentów przeciwko temu obowiązkowi uczenia się szwedzkiego, żeby zamiast przymusu, czyli oni to nazywają jako pakkoruotsi, czyli taki właśnie przymusowy szwedzki, żeby zamiast tego przymusowego szwedzkiego po prostu prowadzić szwedzki jako język, który można sobie wybrać spośród puli różnych języków, czyli na przykład języka hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego.
Czy generalnie to wiązałoby się z tym, że ta popularność szwedzkiego albo jego znajomość by spadała, zarówno wśród native'ów, jak i wśród innych obywateli kraju?
Myślę, że tak. W ogóle liczba szwedzkojęzycznych Finów, ona spada cały czas. ja na początku odcinka powiedziałam, że to jest 300 tysięcy, to nie jest już tak naprawdę 300 tysięcy i niestety ta liczba cały czas maleje, ale jeżeli chodzi o takie umiejętności językowe szerszego społeczeństwa, tej fińskojęzycznej części, no to myślę, że oczywiście w jaki sposób by to wpłynęło na ich umiejętności języka szwedzkiego, natomiast też ci, którzy chcą się uczyć i wybierają na przykład ten kierunek na studiach, no to się nauczą tego języka, czy to będzie język obowiązkowy, czy nie. Natomiast ci, którzy są do tego języka przymuszani, no to pewnie po paru latach po prostu go zapominają, bo nie jest im on potrzebny, więc czy to by wpłynęło tak drastycznie na ich umiejętności językowe, tego nie jestem pewna.
A teraz jeśli chodzi o same trudności, jakie właśnie osoby, które na początku uczyły się fińskiego i dopiero w szóstej klasie zaczynają uczyć się szwedzkiego, spotykają na swojej drodze. Jak bardzo różne te języki, znaczy już mówiliśmy, że są bardzo różne, ale tak praktycznie rzecz biorąc, jak bardzo różne one są właśnie składniowo, fonetycznie, czy mówiłaś już o jakichś tam przykładach w tym wariancie szwedzkim, ale czy w tym samym wariancie fińskim wciąż znajdą się jakieś utrudnienia dla fińskojęzycznych osób, czy raczej to jest na tyle upodobnione, że nie?
Kiedy rozmawiałam na ten temat z moją koleżanką, która uczy szwedzkiego w fińskim gimnazjum albo liceum, nie jestem do końca pewna, to mówiła o tym, że jest dla niej bardzo dziwne, że szwedzki sprawia tak duże trudności tym fińskojęzycznym uczniom, dlatego że jest to, ona tak użyła takie sformułowanie, że to jest najprostszy język, jakiego oni mogą się nauczyć. Przez właśnie te podobieństwa w na przykład wymowie. Poza tym większość z nich umie, powiedzmy w gimnazjum czy liceum, umie już angielski bardzo dobrze, a szwedzka gramatyka jest bardzo podobna do szwedzkiej gramatyki. Więc tutaj też nie powinno być dużo trudności. I też na tej warstwie leksykalnej szwedzki i angielski mają bardzo dużo podobieństw. No a mimo to jest to, no właśnie nie wiem, czy to jest trudny język dla nich, czy po prostu przez brak motywacji nie chcą się go uczyć.
W jakim sensie ten język fiński jest trudny dla tych osób? Właśnie skoro znajoma mówi, że teoretycznie nie powinien być trudny, to co znaczy, że jest trudny?
Nie wiem właśnie, czy określenie trudne jest tutaj adekwatne, bo wydaje mi się, że oni po prostu nie mają motywacji, żeby się go uczyć, nie widzą w nim sensu, nie uważają go za język przydatny i na przykład woleliby w tym czasie uczyć się innego języka, na przykład francuskiego czy hiszpańskiego, z którym gdzieś tam może wiążą swoją przyszłość, czy jeżdżą na wakacje do Hiszpanii i woleliby właśnie ten czas przeznaczyć na język hiszpański niż na szwedzki. Więc trudno tu powiedzieć, czy to jest brak motywacji, czy właśnie jakaś trudność związana ze szwedzkim. Tutaj oczywiście każdy może mieć swoje własne trudności przy nauce języków, ale jeśli ktoś jest w stanie się nauczyć angielskiego, to wydaje mi się, że też jest w stanie się nauczyć szwedzkiego. Tym bardziej, że tutaj mówimy właśnie o tym wariancie pochodzącym z Finlandii, czy używanym w Finlandii, który tą wymową jest bardzo zbliżony do języka fińskiego.
W języku fińskim jest przecież tak dużo przypadków i przez wiele osób z Europy uznawany jest to jeden ze właśnie trudniejszych języków, jeśli nie takich w topce trudniejszych z powodu właśnie takiej specyficznej bardzo gramatyki, więc być może ten szwedzki, w którym wygląda to trochę inaczej, bo jest jednak właśnie językiem, który nie wiem, jak ktoś zna niemiecki, to pewnie jest jakieś tam podobieństwo gramatyczne, nie mówię tutaj o wszystkim, ale można sobie wyobrazić, że jest to trochę bliższe jakiemuś takiemu standardowemu rozumieniu w Polsce takiej gramatyki języka obcego w tych popularniejszych językach, więc to też ciekawe, że osoby, które mają tak trudny język, mogą mieć jakieś trudności w nauce innego języka, ale rzeczywiście być może, tak jak mówisz, te trudności wynikają właśnie z motywacji. Mówiliśmy krótko o tym, że w Finlandii jest ta prasa, telewizja i radio w języku szwedzkim, ale czy istnieją też jakieś takie bardziej, że tak powiem, oddolne inicjatywy, na przykład jakieś zespoły, które grają właśnie w fińskim wariancie języka szwedzkiego, czy właśnie jakaś taka sztuka, czy takie rzeczy, które się rozwijają, czy raczej takie oddolne rzeczy nie?
Jest literatura, jest muzyka, która powstaje w tym języku. Jeżeli chodzi o muzykę, to niestety nie jestem teraz w stanie podać żadnych przykładów, bo nigdy ich nie słyszałam. Natomiast wiem, że są zespoły, które piszą i wykonują muzykę właśnie w tym wariancie. Ale jeżeli chodzi o literaturę, to tutaj mamy na przykład takiego bardzo znanego autora, który się nazywa Kjell Westö. I on jest właśnie Finem, szwedzkojęzycznym Finem, który pisze po szwedzku. A z takich jeszcze bardziej znanych przykładów, no to Tove Jansson, czyli autorka Muminków, która napisała je właśnie w języku szwedzkim. A Muminki są jednak bezsprzecznie kojarzone z Finlandią, a nie ze Szwecją.
Właśnie, czy ten szwedzki muminkowy to jest właśnie ten wariant szwedzki i fiński?
Na pewno, skoro używała tego języka na co dzień. no to też użyły go do napisania tego tekstu.
Właśnie przez to się wiele osobom myli właśnie, czy autorka Muminków była Szwedką czy Finką, bo jest ten rozdziew pomiędzy tym, gdzie jest cała ta popkultura, że tak powiem, współcześnie związana z Muminkami, a jak się sprawdzi, w jakim języku to było napisane. To też pamiętam, że kiedyś mnie zdziwiło, więc to dużo tłumaczy.
Mhm.
Skoro ona pisała w Finlandii, ale po szwedzku, to do jakich wątków się odnosiła? Bo tam są różne te istoty. Czy ona tak to wymyśliła wszystko, czy to się odnosiło do czegoś regionalnego?
Wydaje mi się, że Muminki to była taka refleksja i odpowiedź na II wojnę światową. A jednak Szwecja nie brała czynnego udziału w wojnie, była neutralna. Natomiast w Finlandii toczyły się walki, więc nie jestem w stanie podać konkretnych przykładów. I wydaje mi się, że to też, że ona też jakby nie odnosiła się do konkretnych wydarzeń, tylko bardziej chodziło właśnie o taką refleksję nad tym, gdzie jest ludzkość i nad dobrem i złem.
A te różne istoty, na przykład Mumin Troll i tak dalej, czy to są zupełnie nowe postaci?
Tak, to są postacie stworzone przez nią. To znaczy, troll to jest słowo szwedzkie oczywiście, które ma jakąś swoją genezę w folklorze tym szwedzkim, ale nie wiem, czy dobrze jest określać to mianem szwedzki folklor, czy bardziej szwedzkojęzyczny folklor. Nie wiem właśnie, gdzie to jakby umiejscowić na tej mapie.
Tak, już podsumowując, czy bardzo często tutaj na końcu tych rozmów mamy takie krótkie porady dla osób, które chciałyby się uczyć tych języków, o których rozmawiamy. I dzisiaj rozmawiamy o dwóch językach, które są, jak mówiliśmy, skrajnie inne. Czy mogłabyś powiedzieć, jako osoba z doświadczeniem uczenia się tych języków, który z tych języków na przykład przychodził ci łatwiej z powodu bycia polską, na pewno też angielskojęzyczną osobą od dziecka? I czy są jakieś takie tipy, sposoby, gdzie się uczyć, gdzie zacząć, jak ktoś po prostu chce zobaczyć, jak mu będzie z tym językiem.
No tutaj, jeżeli chodzi o porównanie szwedzki-fiński, zdecydowanie łatwiej uczyć się, mi było uczyć się języka szwedzkiego, przez to, że umiem angielski, ale też przez to, że wcześniej uczyłam się języka niemieckiego. Myślę, że cała moja wiedza na temat języka niemieckiego została pożarta po prostu przez szwedzki. Gdzieś tam wycisnęłam po prostu wszystko z tego niemieckiego i teraz już nic nie zostało, ale na pewno też zauważyłam u siebie bardzo duże postępy w szwedzkim, tak od razu. I to jest właśnie fajne, że po paru lekcjach języka szwedzkiego można już powiedzieć coś i ma się takie wrażenie, że ta nauka idzie szybciej, jest bardziej przyjemna, bo okej, umiem już coś powiedzieć, umiem sformułować nawet dość skomplikowane zdanie po na przykład 20 lekcjach. Język fiński jest o wiele trudniejszy i nadal jest dla mnie bardzo trudny, przez to, że jeżeli chodzi o gramatykę, to ma bardzo dużo takich elementów, których wcześniej nie widziałam w innych językach, a przy okazji chyba ta najtrudniejsza w nim rzecz to jest jednak słownictwo, które zupełnie nie przypomina słów, które możemy znaleźć w tych językach indoeuropejskich. I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o uczenie się szwedzkiego, to miałam też takie wrażenie, że nie musiałam się uczyć słówek, że one po prostu gdzieś wchodziły, one były logiczne. Było dla mnie to logiczne, że one znaczą to właśnie, co znaczą. A z fińskim jest zupełnie inaczej i trzeba się tego uczyć, wkuwać i cały czas to powtarzać, bo to po prostu ulatuje bardzo szybko.
Chciałam jeszcze dopytać a propos fińskiego, bo ostatnio pisałaś o tej takiej prostszej odmianie fińskiego. Czy teraz właśnie jak się uczysz, to zaczynasz jakoś od tej prostszej odmiany, czy od razu uczysz się tego fińskiego, tej odmiany standardowej, tej trudniejszej, że tak powiem?
Teraz jestem jeszcze na etapie tego prostego języka. Dlatego, że jeśli próbuję się mierzyć z tekstem napisanym po prostu tym zwykłym fińskim, to bardzo często tracę kompletnie motywację po przeczytaniu dwóch zdań, bo mam wrażenie, że kompletnie nic z tego nie rozumiem. I mimo, że widzę słowa, których się uczyłam i które teoretycznie powinnam już znać, to one są ułożone w taki sposób, czy odmienione w taki sposób, że jest to taka bariera trochę nie do przejścia.
A mogłabyś w dwóch słowach powiedzieć dla osób, które jeszcze nie widziały tego wpisu o tym prostym fińskim, co to w ogóle jest i czym się różni od zwykłego fińskiego?
Selkokieli, czyli prosty język, to jest wariant języka fińskiego, który jest prostszy. To jest uproszczony język, który ma pewne swoje założenia i według tych założeń powinno się na przykład pisać teksty dla osób, które właśnie albo uczą się języka fińskiego, albo mają problemy z na przykład czytaniem, pisaniem, czy mają pewnego rodzaju niepełnosprawność. Czyli to jest po prostu język uproszczony, ale nie jest to język na przykład taki infantylny.
Czyli coś takiego na pewno widziałam, że osoby to kojarzą Simple Wikipedia, nie? Że masz jakiś angielski, który po prostu jest prostszy.
Tak, dokładnie.
Jeśli jeszcze chodzi o ten język uproszczony, to jest tak, że jak będziesz już znała go na jakimś tam poziomie komunikatywnym, czy tam, nie wiem, może go znasz, to jeśli zaczniesz się tak komunikować w Finlandii, to ludzie też będą do ciebie mówić właśnie takim poziomem rejestrem, czy raczej będzie też jakaś trudność komunikacyjna?
Myślę, że ludzie w Finlandii reagują bardzo pozytywnie, jeśli ktoś próbuje mówić po fińsku. Raczej chcą, żeby tobie było dobrze, żebyś ty się czuła komfortowo, więc dostosują swój rejestr, czy tempo też do właśnie kogoś, kto mówi tym uproszczonym językiem.
To w sumie jest bardzo fajne, że jest coś takiego, szczególnie właśnie w przypadku języka, który jest tak inny. A czy wiesz może, jak to jest, jeśli osoby czy estońskojęzyczne, czy jeszcze dalej węgierskojęzyczne, te dwa języki, które są z tej samej rodziny, uczą się fińskiego, to też mają takie trudności, czy przez te właśnie podobieństwa, powiedzmy, samego strukturalnego, takiego gramatycznego, będzie im łatwiej, czy to raczej nie?
Przychodzi mi do głowy tylko jeden przykład, bo kiedy zaczynałam się uczyć fińskiego, to były nas dwie osoby w grupie, byłam ja i chłopak z Węgier, i on wydaje mi się, że zakładał, że będzie mu łatwiej, ale po 2-3 miesiącach zrezygnował z fińskiego, jednak okazało się to trochę za trudne. Wydaje mi się, że po prostu wydawało mu się, że będzie to dla niego prostsze ze względu na to, że mówi po węgiersku, a jednak nie okazało się to na tyle pomocne, żeby przebrnąć przez te pierwsze etapy tak sprawnie.
No tak, bo w sumie też mi przychodzi na myśl taki inny przykład. Węgierski i fiński to przykład z rodziny ugro-fińskiej, czyli tak jakby węgiersko-fińskiej. Natomiast w rodzinie indoeuropejskiej, z perspektywy polskiej, mamy tutaj trochę tych odmian przypadków, czasowników i tak dalej. I teraz chcemy się uczyć greki albo greckiego współczesnego, bo też ma trochę tych przypadków i odmian czasowników, więc powinna być podobna sytuacja, ale jednak no, do końca nie jest.
No tak, bo mogłoby się też niektórym wydawać, że to jest jak między językami słowiańskimi, a to jest jednak większa odległość, że tak powiem, metaforycznie pomiędzy tymi językami.
Mhm, dokładnie.
A jeśli chodzi właśnie o te miejsca, gdzie można się zacząć uczyć, jak ktoś chciałby sobie sprawdzić, to czy są jakieś, nie wiem, apki, które polecasz, albo jakieś właśnie kursy, albo jakieś filmiki na temat tych języków, uczenia się tych języków?
Ja obu języków uczyłam się na uniwersytecie. Uczyłam się szwedzkiego też przez chwilę przed studiami sama z różnych książek, ale wiem, że książki nie wszystkim pasują. Natomiast przez to, że zarówno w szwedzkim, jak i fińskim mamy ten wariant uproszczony, to bardzo fajne jest to, że możemy znaleźć dużo tekstów, które pojawiają się codziennie, właśnie tekstów takich newsowych w tym prostym języku. To może być taki codzienny trening, gdzie siadamy nad jakimś tekstem, możemy sobie go często też przesłuchać, bo jest on nagrany jako podcast i właśnie przestudiować, jak wyglądają słowa, jak może się odmieniają. I tak jak w przypadku szwedzkiego, wydaje mi się, że to może być dość fajne już tak nawet od samego początku. Tak z fińskim wydaje mi się, że też fajnie jest na początku trochę tej gramatyki jednak liznąć z jakichś książek, czy może z filmików na YouTubie, bo tego też jest bardzo dużo i w ogóle jest bardzo dużo blogów o języku fińskim i o tym, jak wygląda gramatyka fińska.
Dobra, to jeśli ktoś miałby jakieś pytanie, to będziemy przesyłać do ciebie, albo możecie pisać do Alicji, bo Alicja jest podpisana pod wpisami na temat języka fińskiego, szwedzkiego, norweskiego na stronie o języku, też na Instagramie, na Facebooku. Więc jeśli was interesują te kwestie, chcecie je sobie pogłębić, to możecie też zerknąć na wpisy, które Alicja już przygotowała, albo kontaktować się poprzez kontakty podane na social mediach. Zapraszamy was też do zaglądania regularnie na nasze social media, bo tam co tydzień pojawia się co najmniej jeden tekst na jakiś temat językowy. Poza tym możecie nas wspierać na Patronite, wrzucimy link do opisu i słyszymy się następnym razem. Będziemy dalej zaprowadzać was w różne meandry różnych języków. Dzięki wielkie za słuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Dzięki za zaproszenie.